Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Jak zwykle o tej porze rozpoczynamy audycję Czas Wzrastania. Dzisiaj piątek, 18 listopada, wspomnienie błogosławionej Karoliny Kuskówny. Tym bardziej cieszymy się, że w naszym studiu gość, który jest w pewnym sensie ziomkiem,
tak,
krajanem, rodakiem błogosławionej Karoliny Kuskówny, ale o nim za momencik. Zapraszamy do tego, żeby być na Facebooku, na fanpage'u Czasu Wzrastania. Zapraszamy, żeby tam odpowiadać na pytanie, które zobaczycie. Piszcie też SMS-y 536 600 500 536 600 500, i tam w SMS-ach, w komentarzach możecie też pytać naszego gościa. Rozmawialiśmy przed audycją. Jest otwarty na wszelkie pytania dotyczące tego, o czym będziemy rozmawiali. Dzisiaj w studiu też nasi studenci, Beata Szarek i Antoni Gumiński. Witam was,
cześć,
kochani.
Cześć Boże.
Witamy.
Będą też, będziemy wspólnie tę audycję prowadzili. Zapraszamy was do aktywności. No i powiedzmy, kto jest naszym gościem dzisiaj.
No właśnie, witamy was jeszcze raz bardzo serdecznie, Beata Szarek i Antoni Gumiński. Zaczynamy audycję Czas Wzrastania, audycję dla młodzieży, i gościmy wybitnego aktora. Ja tylko pokrótce przedstawię to, czego my się dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się, że urodził się w Tarnowie, jest aktorem teatralnym, telewizyjnym, filmowym, a oprócz tego scenarzystą i reżyserem. Jest absolwentem Warszawskiej Akademii Teatralnej i aktorem, byłym już aktorem Stołecznego Teatru Polskiego. Czy wszystko się zgadza?
Tak, w większości tak. Jeszcze 13 lat życia spędziłem w Teatrze Kwadrat.
No właśnie, bo jeszcze przede wszystkim powiedzmy, że naszym gościem jest Marcin Kwaśny. Witamy cię, Marcinie.
Witam, szczęść Boże, witam państwa bardzo serdecznie.
I 13 lat w Teatrze Kwadrat, a oprócz tego jeszcze?
I 3 lata w Teatrze Polskim. Tak, także to był ten etat, który odpracowałem.
Czyli teatralnych słuchaczy tym bardziej zapraszamy do aktywności. Możecie także do nas dzwonić, a my na początku też przypomnimy pytanie postawione na naszym fanpage'u Czasów Wzrastania. Brzmi ono: jakie cechy charakteryzują dobrego aktora?
No właśnie, zapraszamy was do odpowiadania na to pytanie, jakie cechy charakteryzują dobrego aktora, ale jeżeli też macie jakieś pytania do Marcina, to też śmiało, czy to poprzez Facebooka, czy poprzez SMS 536 600 500, czekamy na to. Marcin, zacznijmy od samego początku. Jak to wszystko się zaczęło? Mając 15 lat chyba już pierwsze kroki robiłeś na scenach teatralnych.
Tak, to zaczęło się w moim rodzinnym mieście Tarnowie, gdzie szukano przy katedrze, przy bazylice katedralnej jest taka scena teatralna i tam było ogłoszenie, że szukają studenta do roli księdza. Ja wprawdzie studentem nie byłem, bo miałem lat 15, ale już gdzieś byłem wyrośnięty, nosiłem okulary, meszek mi się sypał, wyglądałem trochę poważniej niż na 15 lat i poszedłem, zgłosiłem się na ten casting i go po prostu wygrałem. I tak zaczęła się ta przygoda z aktorstwem, ale de facto nie myślałem o sobie jeszcze w tych kategoriach, że będę aktorem, będę zdawał. Dopiero pewien przypadek, chociaż już teraz nie wierzę w przypadki, przypadki są tylko w gramatyce, ktoś powiedział, że przypadek to drugie imię Pana Boga, zdecydował, że tym aktorem zostałem. Mianowicie na 13 przedstawienie przyszli klerycy z tarnowskiego seminarium, żeby nagrać to przedstawienie, dopalili więcej świateł, co spowodowało, że nie zauważyłem, że się scena kończy i po prostu spadłem na taką starszą, korpulentną panią. Koledzy się śmiali, że miałem miękkie lądowanie i że chyba lecę na starsze panie. Takie żarty, a ja ją przeprosiłem, a jeszcze zanim ją przeprosiłem, to ona westchnęła, tak powiedziała: o Boże, jeszcze żaden aktor na mnie nie spadł. I wróciłem na scenę i potem jak echem do mnie wracał, że ta pani mnie nazwała aktorem, a przecież ja o sobie tak nie myślałem i tak naprawdę nazwała pragnienie mojego serca, bo od tamtego czasu powiedziałem: tak, to jest to, co chcę robić. Nie dlatego, żeby spadać ze sceny, na starsze panie, tylko po prostu wiedziałem, że występowanie w teatrze to jest moje powołanie.
I co było później? Jak ta aktorska przygoda trwała, biegła dalej?
Potem było tak, że mając lat 17 zostałem zatrudniony przez tarnowskich aktorów do sztuki o wspieranie Kamilu Norwidzie. Byłem chyba najmłodszym Norwidem w historii polskiego teatru, bo mając lat 17 jeździliśmy z tym spektaklem po całej okolicy, bo wtedy Tarnów był województwem i po całym województwie, grając go w remizach strażackich, kółkach gospodyń wiejskich, także niosąc kaganek oświaty. No i to było dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, że właśnie można, że ludzie przychodzą, biją brawo. I miałem gdzieś olbrzymią satysfakcję z tego, że występuję u boku profesjonalnych aktorów i to mi bardzo pomogło potem na egzaminie do szkoły teatralnej.
A czy było coś, co ci profesjonalni aktorzy powiedzieli ci, że zapamiętałeś to i później gdzieś jak echo w głowie do ciebie też wracało? Jakiś taki tekst, może uwaga? Może
jakaś
sugestia,
złota myśl.
Nie przypominam sobie złotych myśli. Raczej to tak, że powiedzieli, że mam dobrą pamięć, bo że szybko się uczę tekstu i rzeczywiście ta pamięć to jest taki dar od Pana Boga, dla mnie niezwykły i szalenie przydatny, bo wystarczy czasami, że spojrzę na tekst dwa razy, już go umiem i taką pamięć mam fotograficzną, która się szalenie przydaje. I pamiętam, że jak koledzy, zdarzał się, że niektóry kolega zapomniał tekstu Norwida, to ja mu podpowiadałem, bo znam nie tylko swoje wiersze, ale również ich.
I potem wyjechałem z Tarnowa i pojechałem do Warszawy i wylądowałem w Warszawskiej Akademii Teatralnej.
Tak, i tutaj też nastąpiło pewne takie zdarzenie niecodzienne, mianowicie przed egzaminem do szkoły teatralnej robiłem przysiady. I kolejny przysiad i pękły mi spodnie na szwie. I po prostu miałem czarne spodnie, białą koszulę, która po wyciągnięciu myślałem, wyciągnę koszulę, ten mankament będzie przykryty. Nie dało się, bo koszula była za krótka i po prostu miałem świecącą jak żarówka białą bieliznę. A tutaj mówią, pan Marcin Kwaśny, zapraszamy. No i wszedłem tam spocony jak mysz kościelna i mówią, panie, a tam po prostu w pierwszym rzędzie same tuzy. Profesor Łapicki, profesor Zapasiewicz, Jan Englert, Anna Seniuk i pani, która prowadziła ten egzamin, pani Bożena Suchocka, powiedziała, co pan może nam powiedzieć? Ja mówię, że mógłbym powiedzieć, że pękły mi spodnie. A to pani mówi, ale czy to jest tytuł wiersza? Ja mówię, nie, po prostu robiłem przysiady i mi pękły spodnie. A gdzie panu pękły? Ja mówię, no z tyłu, proszę się odwrócić. Odwróciłem się. No i co pan, nie może mówić tekstu z takimi pękniętymi spodniami? Ja mówię, mógłbym, ale czułbym dyskomfort psychiczny. Przepraszam, co pan by czuł? Ja mówię, no dyskomfort psychiczny. To jak możemy zaradzić panu dyskomfortowi? Ja mówię, nie wiem, jest kolega za drzwiami mojego wzrostu, to może bym tam wyszedł, zapytał go, czy by mi pożyczył te spodnie, bym wrócił tutaj jeszcze raz. Dobrze, ma pan minutę. Ja wystrzeliłem jak rakieta za te drzwi i poprosiłem kolegę, który potem był ze mną na roku, o pożyczenie spodni. Zgodził się, ale z oporami. Więc w tych spodniach już wszedłem i pamiętam, miałem zaganiać kury do kurnika, mówić jakiś tekst Gombrowicza chyba. I tam zaganiam te kury, mówię, chodź, chodź, dziś, tyrli, tyrli. Wszystkie rybki śpią w jeziorze, jakiś taki ten. I pamiętam, że pan Jan Englert, który był tam w rogu sali takim szeptem teatralnym, ale żeby wszyscy inni słyszeli, powiedział, niech się pan tak nie schyla, bo znowu panu pójdą. No i potem już byłem zapamiętany przez wszystkich, że to jestem ten od tych spodni. Także udałem się zapamiętać i może dlatego łatwiej mi było zdać, bo pamiętam, że osób na jedno miejsce było 23 osoby. Także było.
To była konkurencja niesamowita. Warszawska Akademia Teatralna, generalnie jak myślisz, to jakie sobie momenty takie wyjątkowe przypominasz? Bo to pięć lat trwało, tak?
Cztery lata, w zasadzie trzy, bo czwarty rok to jest już rok dyplomowy i gra się w spektaklach regularnie. Można, żeby mieć wykształcenie wyższe pełne, można, a wręcz powinno się napisać jeszcze pracę magisterską, ja taką już popełniłem. będąc na czwartym roku, ale tak naprawdę są 3 lata bardzo intensywnej pracy. Ja musiałem wykonać gigantyczną pracę nad sobą, bo przyszedłem tam tak naprawdę myśląc, że skoro świetnie mówię teksty, to już w ogóle rzucę wszystkich na kolana. Okazało się, że to nie tak wygląda, że mam szczękościsk, czyli mam górną wargę leniwą i tak niewyraźnie mówię. Więc ćwiczyłem z korkiem w ustach godzinami po prostu przed lustrem teksty, żeby mówić wyraźnie. Bardzo dużo ćwiczeń nad ciałem, bo jednak no, naszym narzędziem aktora jest nasze ciało. To, żeby ono było w pełni wyrażało te emocje, które chcemy, żeby wyrażało, no to naprawdę trzeba dużo, dużo pracy, więc ja dziękuję Panu Bogu, że mnie tam jakoś trochę tym talentem maźnął może, ale jednak trzeba nie zakopywać tych talentów, chociaż tylko naprawdę je rozwijać i nad nimi pracować, bo inaczej to po prostu no nie można gdzieś coś przeoczyć.
A czy poza takim życiem właśnie na uczelni, czyli uczeniem się tekstów, pracy nad ciałem, pracy nad dykcją, poprawną mową, polszczyzną, miałeś też czas na takie życie studenckie?
Miałem, tak, tam, ale to nie było jakieś takie, to było w wąskim gremium, że tak powiem, no, bo spotkaliśmy się w takiej knajpie Marcinek, niedaleko, ale tak naprawdę było w bardzo takie grono zamknięte, bo pomimo tego, że obok była jakaś uczelnia muzyczna, w akademiku też pamiętam, były 3 uczelnie, bo tam Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna, to jednak nie było czasu na integrację za bardzo, czym naprawdę ciągle były zajęcia od rana do wieczora w zasadzie. Ja pamiętam, że to było bardzo intensywne, te studia były.
No i potem zaczęła się. I potem zaczęła się piękna kariera aktorska, filmowa. Jakie jest twoje największe przeżycie aktorskie? Co uważasz za swój największy sukces?
Wiesz, Antek, no to nie było tak, że skończyłem szkołę i już się zaczęło wszystko pięknie, różowo i tak dalej. Nie. To też. Ja marzyłem o tym, żeby grać w teatrze i to akurat marzenie się spełniło, bo dostałem propozycję w Teatrze Kwadrat, w Teatrze Komediowym, u boku cudownych aktorów, takich jak pan Jan Kobuszewski, Jerzy Turek czy Paweł Wawrzecki. Chociaż się nie spodziewałem, że gdzieś we mnie drzemie talent komediowy, bo pan Andrzej Łapicki coś mi kiedyś powiedział, że będę na wieki wieków amant. Ale tak się nie stało i cieszę się, że nie. Ale gdzieś takim jeszcze drugim marzeniem było, żeby zagrać w filmie. I tutaj trochę pomogłem szczęściu, bo napisałem razem z kolegą Łukaszem Palkowskim scenariusz filmu Rezerwat. To już było chyba z 6 lat po skończeniu szkoły w 2008 roku. W 2008 roku powstał już ten film. Napisaliśmy go wcześniej. No i to tak naprawdę napisałem sobie sam główną rolę w filmie. I nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu, bo film jakby rozbił bank na festiwalu w Gdyni, zdobył tam 6 nagród, a ogółem zdobył 38 nagród, w tym 8 za granicą, 30 na polskich festiwalach. I film, który gdzieś po części opiera o moje życie, bo zamieszkałem na warszawskiej Pradze, która jest taką dzielnicą dosyć egzotyczną dla państwa, którzy są z Warszawy albo byli w Warszawie, to na pewno, wiecie, to jest jedyna dzielnica, która jakby ten charakter swój zachowała od przedwojnia.
Czy aktorstwo to twój wymarzony zawód?
Tak, chyba tak, no bo nie widzę siebie nigdzie indziej, chociaż no podejmuję różne próby, czy do pisania scenariuszy, czy reżyserowania sztuk. Ostatnio popełniłem debiut filmowy, krótki metraż filmu Spowiedź. No i też sprawdziłem swoich sił jako producent, wyprodukując film Wyklęty na podstawie życia ostatniego z żołnierzy wyklętych Józefa Franczaka Lalka.
Jak uważasz, na jakim poziomie dzisiaj znajduje się polska sztuka filmowa?
To jest bardzo szerokie pytanie i ja chcę wierzyć, że ta sztuka znajduje się na dobrym poziomie. Oczywiście jest z tym różnie, ale ale myślę, że jest lepiej, że wychodzimy z takiej zaściankowości i wychodzimy w świat, jakby mamy co zaproponować. Nie musimy się już wstydzić, bo te produkcje polskie są na coraz większym poziomie. Chociażby serial Wysoka Woda, prawda, o powodzi we Wrocławiu. No, jak się go ogląda, no to można, ma się wrażenie, że to jest po prostu z takim amerykańskim rozmachem.
Tylko czemu w polskich serialach, w polskich filmach tyle wulgaryzmów, tyle nagości?
No to też jest, nie wiem, ktoś chyba, jakieś badania były na ten temat, że ludzie w kinie chcą właśnie oglądać takie rzeczy. Ja nie wiem, czy ludzie chcą oglądać film, może to te badania były jakieś mylne, ale takie żerowanie na takim tanich podstawowych instynktach, no pewnie gdzieś może komuś się wydaje, że dzięki temu łatwiej sprzeda film. A tymczasem no, kino ma podnosić. Kino jest też wyrazem kondycji ludzkiego ducha. No, a jaka jest ta kondycja? No, to każdy widzi. No.
A czy po ukończeniu właśnie studiów, już gdy pracowałeś w teatrze, był taki moment, że tych propozycji różnych miałeś tyle filmowych, czy do seriali, czy do różnych sztuk, że no nie wiedziałeś, co wybrać?
Nie, to nie jest tak, że miałem, po prostu przebierałem jak w ulęgałkach. Nie. To raczej była taka droga nie chcę powiedzieć przez mękę, ale taka droga od bardzo niewielkich ról, w epizodach często. Czasami się zdarzyło tak prawie, że być quasi statystą, czyli nic nie powiedzieć na przykład na planie. I myślę, że dobrze, że tą drogę przeszedłem, bo to uczy pokory, prawda? Nie, że się od razu gra wielkie role i ma się wrażenie, że się Pana Boga chwyciło za nogi i jest się najlepszym na świecie, już skończonym aktorem. Ja uważam, że nie, że ten zawód jest jak zawód lekarza. Jego się uczy człowiek całe życie i nie zawsze umie, no. I musi próbować czasami popełniać błędy również i pozwalać sobie na to, że na ten pewien margines błędu, a po to, żeby potem, nie wiem, tych błędów nie powtarzać. I aktorstwo jest takim zawodem niewymiernym, takim na pstrokatym koniu trochę jedzie, że raz się jest na fali, raz nie. I trzeba umieć się z tym pogodzić. I ten zawód no jest taką huśtawką trochę emocjonalną, ale właśnie dlatego należy zachować w nim równowagę i się nie zatracić.
A co pomagało ci przetrwać te chwile takie lekcji pokory?
Wiesz co, nie, to nie jest tak, że coś mi pomagało przetrwać lekcje pokory. Ja byłem, wiesz, z daleka od Pana Boga i Kościoła przez 18 lat, czyli od 16 roku życia. Więc jakby topiłem smutki w alkoholu, topiłem smutki albo, nie wiem, albo po prostu umawiałem się z kolejną dziewczyną na randkę i to mi jakoś pozwalało zapomnieć. Może tak, miałem takie sposoby takie radzenia sobie z emocjami, tak.
No właśnie, o tym czasie też twojego wyjątkowego nawrócenia zaraz będziemy dalej rozmawiać. Teraz zatrzymamy się na chwilę na przerwę muzyczną, ale my cały czas zapraszamy was do komentowania na Facebooku, jakie cechy charakteryzują dobrego aktora i oczywiście czekamy też na wasze SMS.
Jeśli śnisz, by odfrunąć jak najdalej stąd, gdzie nie sięga ból i nie sięga wzrok, aby przestać czuć, aby przestać łkać i zapomnieć, jak nieludzki bywa świat, spójrz w swoje lustro i powtarzaj. Nasz piękny świat, na spalonej ziemi nikt nie chce tańczyć, więc zatrzyj się siebie i spróbuj tak, bo warto jest wciąż wierzyć, by nie lec w gruzach. Nasz piękny świat, płaczą niebiosa, gdy płonie ziemia, więc zatrzyj się siebie, zacznij żyć tak, by godzien istnienia był ten świat.
ciągle wśród nas, by ptaki nie porzucały swoich gniazd. Nie czekaj, aż spalą twój dom. Zbyt piękne jest życie, zbyt piękny jest świat. Więc patrząc w lustro, powtarzaj co dnia, że warto jest wciąż walczyć, by nie legł w gruzach nasz piękny świat. Na spalonej ziemi nikt nie chce tańczyć, więc zaprzyj się siebie i spróbuj tak. Bo warto jest wciąż wierzyć, by nie legł w gruzach nasz piękny świat. Płaczą niebiosa, gdy płonie ziemia, więc zaprzyj się siebie, zacznij żyć tak, by godzien istnienia był ten świat. Jeśli kiedyś zabiorą wszystko, co masz, a ciężar losu przygniecie twój kark, i kiedy zwątpisz, że jeszcze chcesz żyć, nie stracisz siebie i nie stracisz duszy swej.
Jakie cechy charakteryzują dobrego aktora? Audycja Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Minęła nam godzina 22 i też pojawiają się już, Beatko, pierwsze komentarze na Facebooku.
Tak, no pytanie, jakie cechy charakteryzują dobrego aktora? Czarek Baca napisał: dobry aktor powinien być całkowicie zaangażowany w rolę, którą odgrywa. Powinien dosłownie wejść w buty bohatera i nie tylko mówić to, co jest w scenariuszu, ale też w pewien sposób myśleć i identyfikować się z postacią. Dobry aktor nie powinien brać wszystkich ról i grać każdego. Każda decyzja odegrania roli powinna być dobrze przemyślana i aktor powinien czuć wewnętrznie, że będzie w stanie stać się postacią, która została mu zaproponowana. Czy zgodzisz się z tym?
W pełni podpisuję się obiema rękami, naprawdę to świetne studium aktorskie.
Ale Marcin, przepraszam, zaraz też tutaj chcemy już przejść do tego świadectwa nawrócenia, ale tak muszę się odnieść do tego komentarza, ale myślę, że byłeś niekiedy przed takimi sytuacjami, że wielkie pieniądze i jakaś może kontrowersyjna rola, no albo po prostu mniejsze pieniądze i zgodna z twoim sumieniem.
Nie, nie miałem. Pan mógł mi nie postawić takiego dylematu. I miałem inny dylemat, taki, że mogłem zagrać w reklamie za bardzo dobre pieniądze albo jechać na pielgrzymkę do Medjugorje, bo się zwolniło miejsce. I wybrałem pielgrzymkę do Medjugorje. bo myślę sobie, a w reklamie jeszcze zagram, a do Medjugorje nie wiem, czy pojadę w takim momencie, w takim towarzystwie, bo to było na światowe spotkanie młodych, Mladi Fest.
Przełom lipca i sierpnia.
Tak, tak, tak. No i ta wycieczka do Medjugorje w 2015 roku była dla mnie rzeczywiście wyjątkowa. Z kilku względów, bo doświadczyłem tam paru cudów, które może na początku drogi nawrócenia, jak ktoś jest neofitą, no to są potrzebne, bo umacniają, prawda, mocno w wierze. Wyobraźcie sobie, że przyjechaliśmy tam umęczeni strasznie i pan Grzegorz, który był takim opiekunem pielgrzymki, byli też księża, ale powiedział, że możemy pójść do tej figury Jezusa zmartwychwstałego i tam jest jakiś płyn, który wycieka stamtąd. Więc myśmy się tam ustawili wszyscy i kolejka była bardzo długa. I w pewnym momencie ten pan Grzegorz mówi, a wiecie co, to chodźcie, to jutro przyjdziemy, to nie warto stać. Ja mówię, a ja zostaję. No i ludzie też zostali tam, ci pielgrzymi. I miałem przy sobie paczkę chusteczek higienicznych. Większość rozdałem sobie, zostawiłem jedną, żeby tam ten nogi Pana Jezusa powycierać. I wyobraźcie sobie, że ta moja chusteczka zaczęła pachnieć różami. No i to pan Grzegorz mówi, o, to Maryja ci chciała podziękować, że tu przyjechałeś. A ja mam tak, że ze wszystkich zmysłów mam najbardziej rozwinięty węch. Więc po prostu te róże mi tak buchnęły z tej chusteczki. Nawet była tam jedna siostra zakonna, która wzięła mi tą chusteczkę, mówiła, dlaczego panu pachnie, a mi nie? Tyle razy tutaj była mi wciera, mi nie pachnie, a panu pachnie. Ja mówię, nie wiem, siostro, nie mam pojęcia, dlaczego. I przez 3 dni mi ta chusteczka pachniała. Cały pokój w ogóle pachniał różami. Także to miałem takie w Medjugorje doświadczenie maryjne. Były jeszcze 2 inne, o których może później powiem.
I czym dla ciebie była ta pielgrzymka? Czym jest dla ciebie też nawracanie się?
No to jest tak naprawdę mówienie Panu Bogu codziennie tak, tego maryjnego fiat, no, że zgadzam się na to, na Jego wolę, nie na moją, bądź wola Twoja jest nie moja. Więc zgadzam się na wszystko, co ten dzień przyniesie, wszystko dobre i złe. I wierzę, że z Bogiem po prostu dam radę wszelkie przeciwności pokonać i tak się w moim życiu też dzieje, że to nie jest tak, że jak się człowiek nawraca, to znika połowa problemu. Wręcz czasami jest jeszcze gorzej, bo zły się wścieka i atakuje i chce nas z powrotem ściągnąć na dół, a Pan Bóg jednak nie daje większych ciężarów, niż my potrafimy unieść i daje nam tę łaskę, tę moc do przezwyciężania i ciągłego powstawania z upadków, no bo jesteśmy niestety przez grzech ludźmi upadłymi, więc ja tutaj mam wryte w sercu słowa wielkiego świętego ojca Pio, nieważne ile razy upadniesz, ważne ile razy wstajesz i tak naprawdę na tym polega wiara, na ciągłym wstawaniu, wzrastaniu w wierze i dążeniu do tego, gdzie jest nasz prawdziwy dom, prawda?
A co byś powiedział, może też doradził osobom młodym, które często teraz odchodzą od kościoła, żeby właśnie poznali Boga, żeby mogli Mu zaufać i powiedzieć właśnie, niech się dzieje wola Twoja?
Wiesz co, nie wiem co powiedzieć, bo ja sam odszedłem od Pana Boga na lat 18 i potem do Niego wróciłem na szczęście. Czasami trzeba odejść, żeby się przekonać, że tak naprawdę nie ma szczęścia poza Panem Bogiem, że wszystko to poza Nim to są namiastki, jakieś tylko błyskotki, jakieś takie miraże, no, fata morgany, a bez Boga tak naprawdę w pełni człowiek nie może być szczęśliwy, bo gdzieś ma w sobie, w swoją istotę człowieczeństwa, w swoją duszę wpisaną taką tęsknotę za Panem Bogiem. I to jest naturalne. No i jeżeli nie będzie miał Pana Boga na pierwszym miejscu, to będzie miał mnóstwo innych bożków. No ja, dla mnie na przykład aktorstwo było takim rodzajem bożka, że musiałem grać po prostu za wszelką cenę, żeby sobie udowodnić, że jestem wartościowy. A tak naprawdę człowiek jest wartościowy, nieważne, prawda, co robi, no. Jest sam z siebie wartościowy, bo został powołany do życia, no i to jest fenomenalne, że to jest największy dar, który powinien doceniać. I dla mnie, powiem tak, że dla mnie nawrócenie się jest też rodzajem wdzięczności Bogu. Jestem każdego dnia wdzięczny za to, że jestem trzeźwy od 9 lat, że wyzwolił mnie z różnych moich demonicznych zniewoleń, że dał mi piękną żonę, dał mi 2 cudownych dzieci, Stefana i Anię, i żonę Klaudię, którą pozdrawiam. Dał mi dom. Ja to wszystko mam od niego i to wszystko traktuję jako wielką łaskę po prostu. I to, co robię zawodowo, to jest spłata długu za ten jego właśnie dar.
A powiedz nam, jak wyglądała ta twoja droga przez 18 lat? Co się stało? Bo to, jak dobrze rozumiem, w wieku 16 lat, tak?
Tak, w wieku 16 lat odszedłem. Zaczęło się to na festiwalu kultur w Sanoku. Ja lubiłem jakąś taką etniczną muzykę pojechałem wtedy z Tarnowa do Sanoka i pamiętam, że podszedł do mnie i miałem krzyżyk tutaj na koszulce, tak, i podszedł do mnie jakiś człowiek taki z orlim nosem, ciemne oczy, miał warkocz i mówi: ty jesteś katolik? Ja mówię: tak. On mówi: to wiesz co, katolicy są to są cieniasy, to są w ogóle słabi ludzie. Oni nie myślą samodzielnie, wiesz, no i ty powinieneś zacząć myśleć samodzielnie, naprawdę, szkoda mi cię, chłopaku. I coś tam zaczął mi tak po prostu sączyć. I zasiał tak naprawdę w tym młodym człowieku, w tym młodym Marcinie jakiś taki chwast, który później się rozplenił. I rzeczywiście sobie pomyślałem, mówi: po co masz słuchać księży, musisz sam o sobie decydować, prawda, musisz sam myśleć samodzielnie. I gdzieś no, nie poszedłem do jednej spowiedzi, nie poszedłem na jedną mszę, przestałem się modlić rano, wieczorem i to tak jakoś sobie to sumienie gdzieś zagłuszałem, aż zasypałem sobie zupełnie. I tak to wyglądało. No i próbowałem, prawda, potem jak człowiek odchodzi od Boga, no to gdzieś tą pustkę musi wypełnić, więc wypełniałem po prostu na różne sposoby. W wieku 17 lat spróbowałem narkotyków i to mocnych, bo LSD. Potem paliłem trawę, piłem jakieś tanie alkohole. I pamiętam, i ogłuszałem siebie, po prostu lubiłem siebie ogłuszyć, tak, żeby nie czuć, żeby nie myśleć za wiele. I co, no i tak miałem powodzenie wśród płci przeciwnej, korzystałem z tego na potęgę, jak mogłem, ale tak naprawdę no wciąż nie byłem szczęśliwy, wciąż po prostu coś mi nie grało, coś myślałem sobie, nie jestem, kurczę, tak jakbym nie był we właściwym miejscu, prawda, ciągle miałem jakieś wielkie uczucie nieprzystawalności, nieadekwatności sytuacji, nie wiem, ludzi, że co ja tutaj robię. Jakiś taki byłem nieswój.
I co działo się później? Jak później zacząłeś powracać do Pana Boga? Czy to był jakiś proces? Czy to była chwila, moment?
Wiesz, no, tak naprawdę to Pan Bóg daje pewne znaki, sygnały, prawda? Stawia osoby na twoich wodze, osób wierzących. Jak stawały osoby wierzące, dziewczyny, kobiety, dziewczyny wierzące, ja mówię: o nie, to już będzie problem, to w ogóle to nie chcę, jak taka ten, to na pewno już będzie ciężko. No i odrzucałem gdzieś to. No, księża mnie irytowali, pisałem jakieś obrazoburcze wiersze. Wiesz, no omijałem Kościół szerokim łukiem i rzeczywiście no, wydawało mi się, że to nie jest miejsce dla mnie, no, że już nigdy raczej do tego kościoła nie wrócę.
Ale co się stało, że wróciłeś?
No właśnie, to jest pytanie ciekawe, co się stało, że wróciłem.
Czyli Meczugorje, przepraszam, to też...
Ale Meczugorje to już było 2 lata po nawróceniu.
Czyli
tak.
Co się stało 2 lata wcześniej?
2 lata wcześniej stało się to, że miałem jakiś kryzys mocny. No i pamiętam, że w podziemiach... To było podziemia kaplicy Matki Bożej Cudownego Medalika. Na mitingu AA gdzie sponsorem, ten sponsor jest ktoś, kto ci przeprowadza przez 12 kroków terapii alkoholowej. Człowiek o imieniu Maciek, który wyglądał jak zabójca, po prostu miał rękę jak ja nogę, pełną tatuaży. Zaczął mi mówić o Bogu. Ja myślę sobie, kto to jest, żeby mi o Bogu mówił? O Bogu to mi może ksiądz mówić, ale niekoniecznie księża by mnie słuchał. A on mi zaczął mówić o Bogu, że ja mam ojca, oprócz tego, że mam ojca fizycznego, to mam ojca duchowego w niebie, który mnie bezwarunkowo kocha. Nieważne, ile mam za uszami, że on na mnie czeka i aż do niego wrócę. No ja pamiętam, że to na mnie takie wrażenie wywarło, że powiedziałem: Jezusie Chrystusie, jeżeli istniejesz, to mi pomóż, bo już sobie nie radzę. I w tym momencie, kiedy wypowiedziałem te słowa, słuchajcie, poczułem wokół serca po prostu jakąś taką, nie wiem, falę gorąca w ogóle. Jak mi ktoś pochodnie przyłożył do serca. No i się rozkleiłem i tam po prostu ryczałem chyba z pół godziny, nie wiem, już nie pamiętam jak długo. Ale to był taki pierwszy moment, kiedy mojego nawrócenia, takiego procesu, który się zaczął. Od tamtego czasu nie piję alkoholu. Miałem jeszcze problem z uzależnieniem od seksu. To zniewolenie minęło dopiero gdzieś pół roku później, kiedy poszedłem do spowiedzi i wyznałem to księdzu w spowiedzi. To tak naprawdę, że tego nie chcę, że to mnie gdzieś tam pęta i ja się z tym niedobrze czuję. I ta spowiedź była taką formą egzorcyzmu. I rzeczywiście, słuchajcie, po tej spowiedzi czułem się tak lekko, tak cudownie. Czułem, że już po prostu nie jestem marionetką własnych słabości, tylko jestem prawdziwie wyzwolony, że jestem prawdziwie wolny. Także teraz rozumiem, co to jest wolność w Jezusie i że tak naprawdę to On potrafi nas uzdrowić. I że On jest najlepszym terapeutą, prawda? Można znajdywać różne terapie, ale ta jest skuteczna w 100%.
A jak na to wszystko zareagowało środowisko aktorskie? Bo wyobrażam sobie, że w jednym miesiącu jesteś kolegą, z którym idziemy wspólnie na piwo, na alkohol, a w drugim miesiącu...
Mówisz, na festiwalu w Gdyni jedna znana aktorka do mnie podeszła, mówi: ty stary, ty naprawdę wierzysz w tego Jezusa, czy tak tylko podpis się nawróciłeś? Ja mówię, naprawdę w Niego wierzę i pod nikogo się nie musiałem nawracać, no po prostu, no to jest łaska, to ludzie niewierzący często tego nie rozumieją, prawda, że to jest tak, że no Jezus mówi, że nikt nie przychodzi do mnie, jeżeli wcześniej nie przyciągnął go mój ojciec, czyli tak naprawdę to Bóg decyduje o tym, komu da łaskę tej wiary, a człowiek, jeżeli go poprosi, to Bóg nie odmawia, no w takiej kwestii, no to jak w psalmie, nie pamiętam, który to był, chyba 30, że biedak zawołał, a Pan go wysłuchał. Ja byłem takim biedakiem, który gdzieś tam z głębi serca, w tej swojej bezsilności, bezradności, bo już sobie nie radziłem z pewnymi rzeczami w moim życiu, zawołałem, a Bóg to usłyszał, przyszedł z taką potęgą, z taką siłą, ale... No, ale Pan Jezus jest dżentelmenem. No, przychodzi wtedy tyle, ile mu otworzymy drzwi, no to na tyle wejdzie, prawda? No, ile my mu pozwolimy działać. Ja zrozumiałem, co znaczy, że tak naprawdę moc w słabości się doskonali, że to nie ja jestem oto wspaniały i ja o własnych siłach potrafię sobie się zregenerować i w ogóle powiedzieć nie pewnym zniewoleniom, tylko tak naprawdę potrzebowałem się przyznać do tej bezsilności, do tej słabości, żeby zrobić miejsce dla działania łaski, prawda? Dla Pana Boga, no bo jeżeli człowiek jest wypełniony tylko jakimś egoizmem, egocentryzmem, pychą, no to pycha od Boga spycha, no to nie ma miejsca na wpuszczenie działania Pana Boga i prawda, jest tylko ja, jak u Dziennika Gombrowicza, poniedziałek ja, wtorek ja, środa ja. Ja tak miałem, no żyłem tak, że po prostu ja byłem dla siebie najważniejszy. A teraz mam wrażenie po prostu takie, że jestem narzędziem i świecę blaskiem odbitym, no że On jest tym prawdziwym światłem, a ja tylko takim satelitą.
Ja się zgłaszam do pytania.
Proszę.
Marcinie, powiedziałeś dwie takie rzeczy bardzo mocno inspirujące i mocne chyba dla tych, którzy tego słuchają. Dla mnie też osobiście. że Pan Bóg zabrał jedną rzecz, alkohol, tak, w jednym momencie praktycznie i po spowiedzi zabrał drugie zniewolenie.
Jeszcze było trzecie, o którym też powiem potem.
Dobrze, to już wybiegając, ale no powiedz, jak to zrobić ze strony człowieka, bo Pan Bóg wiemy, jak działa, czy jak może działać. Natomiast ja sobie tak kojarzę sytuacje swoje, wielu młodych ludzi, którzy czasem mówią też, no ja idę do spowiedzi, ja o tym mówię i to nie mija, to nie odchodzi. Czy czego brakuje? Czego potrzeba? Nie wiem, wiary, autentyczności w tym wszystkim, żeby zadziałało.
Ja myślę, że to jest na pewno kwestia wiary, że jeżeli wierzymy, że Pan Bóg jest nas w stanie uzdrowić, to wiara czyni cuda. A czasami Pan Bóg, nie wiem, no pozwala na to, żeby ten grzech się powtarzał po to, żeby człowiekowi też uświadomić mojego własną nędzę, że własnych siłach, jeżeli ktoś próbuje o własnych siłach, że a ja sobie dam radę z tym i z tym, na pewno sobie dam radę sam, to jest takie myślenie, że no, z gruntu skazane na porażkę, a tak mi się wydaje, że jakby kluczem do tego jest pokora i to, że mówię mu, ja nie potrafię, ty działaj, no. I wtedy Bóg to zabierze. No ja miałem coś takiego, że no, nie piłem już, byłem wyzwolony już nie patrzyłem na kobietę jak na obiekt pożądania, tylko zacząłem patrzeć jak na normalnego człowieka. Ale jeszcze miałem to, że klnąłem. Klnąłem jak szef. I tak mi to nie pasowało, że mówię, jak to, zaraz, chwileczkę. No ja tutaj się nawracam, a tutaj po prostu przy każdej okazji ktoś mi zjeżdża na drogę, to ja po prostu wiąchę puszczam i tak dalej. I pamiętam, że kolega Rafał Porzeziński, który prowadzi taką audycję o ocaleni, poprosił mnie o przeczytanie listu świętego Jakuba. I przeczytałem ten list świętego Jakuba w formie audiobooka, tam na jakąś płytę i uderzyło mnie w tym liście to sformułowanie, że nie mogą usta jednocześnie chwalić Pana Boga i przeklinać, że z jednego źródła nie może wytryskać woda słodka i gorzka. I to po prostu jak mi ktoś dał w twarz i mówię, Panie Jezu, wziąłeś mi przymus picia, zabrałeś mi tę nieczystość myślenia. Błagam Cię, zabierz mi też przeklinanie. Bo to jak to? Ja katolik i będę jak to? Nie jakoś to mi zaczęło zgrzytać mocno. I jadę samochodem i oczywiście na dzień dobry mi ktoś wyjeżdża. Mówię, niech Cię Bóg błogosławi. I słuchajcie, i rzeczywiście przestałem przeklinać, słuchajcie, czasami mi się zdarza teraz, ale bardzo rzadko, to jest w ogóle niebo ziemia, ale pilnuję tej czystości języka, żeby też się gryźć w język, żeby nie, bo słowa mają olbrzymią moc.
To jest to trzecie zniewolenie?
Tak, to było to trzecie zniewolenie.
Czas chyba na
coś zagramy.
Coś zagrać.
Z nami jest Marcin Kwaśny, przypomnijmy, aktor i nie tylko. I możecie pisać, będziemy to czytać za chwileczkę też, i SMS-y 536 600 500. Jakie cechy powinien mieć dobry aktor, jakie cechy go charakteryzują? 536 600 500 to SMS-y i fanpage Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży, tam tych wpisów widzę przybywa. Można też zadzwonić, tylko prosimy młodych do 35 roku życia, tak mniej więcej od 16, tak jak na Światowe Dni Młodzieży można jechać. Tak i tutaj też prosimy, by w takim przedziale wiekowym telefonować. Podam numery 56 655 23 55 albo 56 655 23 56. Powtórzę, 56 655 23 55 albo 655 23 56. A za chwilkę wracamy. Da 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 da
na 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 Siedzę wieczorem ogarnięty moją ciszą, linię słyszę, a ja tak jak w trasie, te proste dźwięki mnie kuszą, nad ze mną chmury wiszą, wszystko jest takie łatwe i paradoksalne. A zadowolony niosę radość dzisiaj wszędzie, znowu się uśmiecham, wiem, że wszystko dobrze będzie. Zagubiony w tłumie, chcąc odnaleźć się w tym pędzie, buduję swoje życie na miłości w fundamencie. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami, z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami i nigdy nie zabierze nam już ich nikt, nie zabierze nikt. Na 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 ba 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 na 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 na. Oni słuchają, lecz nie słyszą, między niebem a ciszą spotykamy siebie. Oni patrzą, lecz nie widzą, z twojej radości szczycą, przychodzą, kiedy są w potrzebie. Cisza wokół mnie, zapada zmrok, a ja nadal w nią wsłuchuję się. Serce swoim rytmem mocno upewnia mnie, że warto wierzyć w ludzi. Pamiętaj o tym, że nadzieja karmi, a nie tuczy. Do szczęścia otwarte drzwi, nie szukaj kluczy. Twój anioł chce twą wiarę obudzić. Te chwile są z nami i nikt nie zabierze ich, dopóki my będziemy wciąż tacy sami, z radością odkrywać każdy nowy dzień. To te chwile są z nami i nigdy nie zabierze nam już ich nikt. Nie zabierze nikt. Na 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 ba 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 na 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 na.
Dwadzieścia sześć minut po 22:00 trwa czas wzrastania. Ja sobie pozwolę jeden komentarz przeczytać. Pytamy o to, jakie cechy powinny charakteryzować dobrego aktora. I tutaj Adam pisze, tak trochę zaczepnie pewnie, rozgłos, popularność, rozpoznawalność. Marcinie, jak się...
To ja mogę jeszcze dodać to z Westerplatte, oszustwo.
Oszustwo.
Jak się nie, zatroszczyć o rozpoznawalność?
Nie, ja myślę, że to jest tak, że sława, rozpoznawalność to jest jakby wypadkowa uprawiania tego zawodu, ale nie powinno to być nigdy celem samym w sobie, że ten zawód się nie uprawia po to, żeby być rozpoznawalnym, żeby ludzie, gdzie nie wiem, jakiś hołd przed tobą składali, bo to jest próżność, no to jest wtedy, jeżeli ktoś dla tych celów to robi, no to jest po prostu zaspokajanie własnego ego, jakiejś próżności. Natomiast, no, może się zdarzyć tak, że rzeczywiście uprawiając ten zawód, człowiek stanie się, grając w jednym, drugim filmie czy serialu, człowiek się stanie mniej lub bardziej rozpoznawalny, ale to można wykorzystać ku dobremu, no. A nie po to, żeby po prostu sobie, nie wiem, no, samemu się czuło lepiej z tego powodu, no bo nasza wartość nie zależy od tego, jak ile lajków mamy na Instagramie, no umówmy się. No, teraz wiem, że jest walka o to, o widza, o te lajki i tak dalej. Nie wiem, ja w tym wyścigu nie chcę brać udziału, chociaż mam Instagrama, ale bo wiem, że to teraz są po prostu takie nośniki przekazu i okej. Natomiast smutne jest to, jeżeli rozgłos za wszelką cenę i sława za wszelką cenę po trupach do celu, to jest na krótką metę chyba.
A ty uważasz, że jesteś sławny?
Ja gdzieś jestem gdzieś rozpoznawalny, ale może mniej lub bardziej. No, kiedyś miałem taką lekcję pokory, bo jadę sobie autobusem, samochód miałem w naprawie. Jakieś takie dwie starsze panie siedzą i mi się przyglądają. I jedna mówi: Zośka, to nie jest ten aktor z Klanu? A druga mówi: nie, tamten jest przystojniejszy. Także miałem ten...
A czy miałeś taką sytuację, że widzisz, że ktoś cię rozpoznaje, ale nie wie, jak się zachować? I...
Tak, albo na przykład mówisz: a czy pan jest Tomaszem Kotem? Ja mówię: no nie, nie. Tak, tak, dzisiaj miałem na dworcu w Iławie, pani przyszła i mówi: no nie wiedziałam, czy podejść do pana, bo nie wiedziałam, czy to pan jest Marcin Kwaśny, no ale co by pan robił w Iławie na dworcu? Ja mówię: no czekam na pociąg do Torunia, wie pani, także bardzo sympatyczna pani.
My tutaj cały czas prosimy też o te SMS-y i zanim przejdziemy też dalej do tematów też ewangelizacji twojego filmu Spowiedź, to pozwolę sobie przeczytać niektóre. Dobry aktor wciela się w 100% w kreowaną rolę. Jakie cechy charakteryzują dobrego aktora? Tadeusz Łomnicki jako mały rycerz. Pani Ewa z Gliwic, którą pozdrawiamy. Mama Marii, dziękuję za twoje świadectwo, które umacnia mnie w wierze, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Szczęść Boże, nie dzwonię, bo mam nie 36, ale nawet powyżej 63 lat, ale wielkie Bóg zapłać za to świadectwo. Niech Pan Bóg błogosławi, Panie Marcinie.
Dziękuję, Bóg zapłać Pani.
I jest jeszcze jeden ten SMS, który też chciałbym... Czy aktor, który grał Jana Pawła II, powinien grać role negatywne?
No tak, bo to jest taki zawód, że się gra różne role i to nie jest tak, że się zagra wielkiego świętego, jakim niewątpliwie był Jan Paweł II, to już powinno się iść na emeryturę. Nie, no ja miałem tak, że zagrałem Jezusa w filmie Wszyscy jesteśmy Chrystusami Marka Koterskiego, no i też ktoś mógłby powiedzieć: no to czy moja kariera powinna się na tym zakończyć? Nie, no aktorzy powinni grać różne role, bo to ich rozwija.
Ale czy nie uważasz, że nie powinni grać potem ról, które są takie niegodne albo przedstawiają nagość?
To już jest osobisty wybór aktora. Nie mnie tego oceniać. Ja nie chcę nikogo sądzić, bo każdy ma... Ja bym na przykład nie zagrał w filmie, sztuce, która by była jakaś obrazoburcza, która by bezpośrednio obrażała Jezusa, Maryję. To na pewno bym w czymś takim nie wziął udziału. Natomiast... granie ról negatywnych, też trzeba takie role grać. No. My jesteśmy także tak naprawdę trochę, to jest zawód taki do wynajęcia, że ktoś, jakiś reżyser sobie wymyśli, że akurat będziesz pasował do tej roli i albo tę rolę przyjmiesz, albo nie, albo będziesz miał z czego spłacić kredyt, albo nie. To są czasami takie dylematy. Natomiast ja mam jakieś duże szczęście, że akurat przychodzą do mnie dobre role.
Jakie cechy charakteryzują dobrego aktora? Michał Pluta napisał na Facebooku: dobry aktor powinien być wszechstronny. Chodzi mi o zdolności aktorskie, jak i cechy charakteru. Aktor powinien być wyrazisty, ciekawy, a przede wszystkim zdolny. Bardzo ważne są takie przymioty jak głos, dykcja, mimika, ruch sceniczny i ładny śpiew. Oczywiście ważna jest także siła przebicia, pewność siebie, wiara we własne umiejętności i siły. Poza tym każdy aktor powinien posiadać odporność psychiczną i emocjonalną na stres oraz krytykę. Mnie zastanawia siła przebicia. Czy ty możesz powiedzieć o sobie, że miałeś na tyle taką siłę przebicia, zbieg okoliczności, czy też prowadzenie Pana Boga, że właśnie jesteś teraz w tym miejscu, w którym jesteś? Czy jak ty byś się do tego odniósł? I drugie pytanie zaraz po tym, które mi się nasuwa. Jak właśnie sobie radzisz z taką krytyką? Bo czasem ona buduje, a czasem ta krytyka jest tak wypowiedziana, że po prostu rani.
No pierwszym krytykiem jest moja żona. Osoba najbardziej krytyczną osobą wobec mnie. I ja jej za to dziękuję, bo ta krytyka jest konstruktywna. To znaczy ona pozwala mi się gdzieś na pewno zastanowić nad sobą i gdzieś może nawet rozwijać później. Więc krytyka może być dobra. Natomiast no tak zdarzało się tak, że ktoś krytykował, komuś się nie podobała rola i tak dalej. No i trudno, trzeba przyjść na tym do porządku dziennego. Mnie pociesza takie zdanie z Biblii, że trzeba się podobać Bogu, a nie ludziom. I to mnie trzyma w tym, żeby być ponad pewne głosy krytyczne. Natomiast o co zapytać? Przepraszam, bo troszeczkę nie wypiłem kawy i może to był błąd.
O siłę przebicia.
O siłę przebicia.
Tak, oczywiście ważne jest także siła przebicia, pewność siebie, wiara we własne umiejętności.
Ja miałem od początku chyba siłę przebicia, bo na pierwszym roku studiów namówiłem kolegę Alberta, żebyśmy poszli na próbę do Adama Hanuszkiewicza, do Teatru Narodowego, żeby zobaczyć, jak ten wybitny aktor reżyseruje. I pamiętam, że poszedłem na portiernię i mówię, że chcieliśmy pójść na próbę do pana Adama Hanuszkiewicza. A portier się pyta, czy państwo byliście, panowie byliście umówieni? Mówię, tak. A nazwisko pana? Będzie Marcin Kwaśny. No i ten portier poszedł po Adama Hanuszkiewicza. Hanuszkiewicz się bardzo zdziwił, że tutaj jacyś tam go zaczepiają młodzi ludzie. Ja mówię, wie pan, chciałem zobaczyć, jak pan reżyseruje. On mówi, aha. No dobrze, to proszę usiąść na widowni. Jak ktoś pana zapyta, co pan tu robi, proszę powiedzieć, że pan pisze o mnie pracę magisterską. No ale potem zadzwonił do szkoły i powiedział, zapytał o nazwisko i powiedział, że taki był jeden, który go z próby wyciągnął. I potem już wszyscy wiedzieli, że ja po prostu mam taką siłę przebicia. Także Hanuszkiewicza wyciągam z próby.
No. A czy... Wydaje mi się, że może być taką jedną z pokus, żeby jesteś wyśmienitym aktorem, ale żeby też tym aktorem być w życiu. Czyli
nie, to
wyobrażam
trzeba,
sobie sytuację...
Wiesz co, Antoni, to trzeba mieć higienę już psychiczną taką dobrą, żeby oddzielać życie od rzeczywistości, żeby to ci się nie zamazywało.
Ale żeby to nie wykorzystać specjalnie, czyli przychodzisz do sklepu i jesteś aktorem, że...
Zniżam głos i mówię, dzień dobry pani, poproszę, kilogram mąki. Nie, no nie.
Właśnie tak.
Nie, może to robimy, nie wiem. Nie, staram się nie grać w życiu, być sobą po prostu, żeby nie zwariować, no ile można grać. No, wystarczy mi, że gram tam przed kamerą czy na scenie i to mi wystarczy. Ta Akademia Teatralna w Warszawie dała mi taki warsztat, który pozwala mi na to, żeby wychodzić z roli, wychodzić z tego bardzo szybko. Już w zasadzie po wyjściu z...
Czyli nie ma takich sytuacji, że siadam na krześle i zasadniczo, kim ja jestem? Jaka jest ta moja prawdziwa nie. osoba?
Prawdziwa nie. rola.
Nie ma tak, bo staram się nie zakładać masek. Jestem człowiekiem otwartym, szczerym. Poznałem prawdę, prawda mnie wyzwoliła i po prostu nie mam wszystko, co w sercu, to na języku. I jakoś, nie wiem, no... Wystarcza mi, że zakładam maski w teatrze, to znaczy, że kogoś tam odgrywam. I to mi wystarcza w 100%. Ja już nie muszę grać w życiu, oszukiwać kogoś w życiu, że jestem tym, kim nie jestem. Po co? Jakby Pan Bóg mnie przywrócił do ustawień fabrycznych, do najlepszej wersji mnie samego, to po co? Nie jest światło pod korcem stało, ani sól ziemi do przypraw kuchennych, jak mawia mój ulubiony poeta Cyprian Kamil Norwid.
Jeżeli jesteśmy teraz właśnie w tym temacie aktorstwa, mnie jeszcze ciekawi, oprócz takiej, nie wiem, czy to nazwać wady, szczękościsku, czy miałeś coś, nad czym musiałeś tak dużo więcej pracować niż nad resztą podczas całej twojej przygody aktorskiej?
Nie, no to właśnie nad tą dykcją, prawda? Przecież ktoś powiedział, że dykcja to fikcja, grunt to talencik. Ale tak naprawdę nie. Dykcja jest ważna, żeby być zrozumiałym. I pamiętam, że powtarzam taki tekst, że wyalienowałem się z rozentuzjazmowanego tłumu i skoczyłem po buteleczkę najwydystylowaniuchniejszego spirytusiku. taki tekstik, żeby móc po prostu się... Zresztą są różne teksty na rozgrzewkę.
Antku, mógłbyś powtórzyć może ten tekst?
Tak, tak. Ja już nie pamiętam.
Tak. Są różne teksty takie, które się przydają. No nawet wam jako dziennikarzom taka lekcja aktorstwa też może być przydatna. On bardzo się przydaje na przykład w przemówieniach publicznych czy w prowadzeniu różnego rodzaju imprez. Ja też biorę udział czasami jako konferencjer, więc to się wtedy aktorstwo bardzo przydaje.
No bezdyskusyjnie. My też właśnie na naszej uczelni jako dziennikarze przyszli, mamy zajęcia z
emisji głosu.
Z nauki pięknego mówienia.
Powiem wam taką rzecz. Zostałem poproszony, żeby wyreżyserować spektakl z klerykami diecezji warszawsko-praskiej, spektakl teatralny, i zaproponowali, żeby to była opowieść wigilijna. Zrobiłem adaptację, tam było 6 kleryków i powiem wam, że byłem załamany na początku tym, że wszyscy mówili jednostajnie, tak samo. Ja mówię, słuchajcie, jak będziecie tak mówić kazania, to ludzie posną wam po prostu na mszach i nic z tego nie będzie dobrego, więc też aktorstwo może się przydać na przykład w wykonywaniu kazań. No, świetnym, fenomenalnym aktorem był Jan Paweł II, który po prostu miał takie bogactwo głosu, dykcję miał bardzo dobrą, ale też zmieniał, modulował. Naturalnie to robił, prawda? Ale to doświadczenie bycia aktorem wcześniej w Krakowie mu na pewno gdzieś procentowało i poczytuję sobie za sukces, że klerycy, w przeciwieństwie do wielu aktorów, byli bardzo pokorni, słuchali i rzeczywiście to przedstawienie potem na efekt końcowy był zaskakujący. Nawet mnie samego zaskoczył, że mówili jak rasowi aktorzy.
Że aż tyle udało się wycisnąć. Wróćmy na chwilę tutaj do twojej też historii. W jaki sposób ewangelizujesz? Też jesteś w różnych wspólnotach.
Tak, teraz jestem w trzeciej wspólnocie małżeńskiej drogi, bo to jest wspólnota, gdzie nacisk jest właśnie na relacje na małżeńskie, żeby Pan Bóg był bardzo wyraźnie w małżeństwie. Jak ewangelizuję? Ewangelizuję to też poprzez to, co robię. Nagrałem 4 tomy powieści mojego, nie chciałem powiedzieć rodaka, ale człowieka, z którym pochodzę, z tego samego miasta, Romana Brandstettera, całą powieść Jezusa z Nazaretu. Zrobiłem film Spowiedź, który miał być przeznaczony dla młodzieży szczególnie takiej, która przestała przystępować do sakramentu spowiedzi albo myśli o odejściu od kościoła. Biorę udział w filmach, które też są jakoś ewangelizacyjne, czyli w filmie Powołany Janka Sobierajskiego, gdzie grałem księdza. Teraz będzie Powołany 2. Janek chce tym razem akcent położyć na osoby świeckie w kościele, które ewangelizują, więc zbiera na to pieniądze na portalu pomagam.pl. To tak przy okazji rzucam państwo, którzy chcielibyście wspomóc tę produkcję. Robię też spektakle teatralne, które one może nie mają aż takiego zasięgu jak film, ale zrobiłem spektakl o Maksymilianie Kolbe, mój syn Maksymilian, z Haliną Abonarską, z Łukaszem Lewandowskim, Darkiem Kowalskim i Ksawerem Szlękierem. Wznawiamy ten spektakl po długim okresie niegrania. Teraz zrobiłem też koncert razem z moją żoną Klaudią i z kolegą Patrykiem Góreckim, muzykiem, Ocalony przez poezję, gdzie to jest poezja wybitnego, uważam, ale zapomnianego zupełnie, żołnierza niezłomnego Jerzego Kozarzewskiego, który został skazany na karę śmierci, ale interwencja Tuwima u Bieruta spowodowała, że ta kara śmierci została zamieniona na 10 lat, a tak naprawdę do Tuwima przyszła jego żona tegoż Kozarzewskiego z jego wierszami. Tuwim się tak nimi zachwycił, że postanowił interweniować i ta interwencja przyniosła pozytywny skutek. I tam też dużo jest wierszy poświęconych Bogu, więc staram się poprzez po prostu pracę twórczą gdzieś też przemycać te wartości, które są mi, stały mi się bliskie od momentu nawrócenia.
A jak znaleźć czas w tym takim ciągłym życiowym biegu, który jest dość popularny w dzisiejszym świecie, w XXI wieku, żeby umieć oddzielić pracę od tego, żeby się też duchowo rozwijać? Ja wiem, że są różne wspólnoty, ale czasem gubi się taka granica pomiędzy tym, że no przecież muszę się nauczyć tej danej roli, no bo już za chwilę mam, powiedzmy, premierę.
Wiesz co, dlatego ja też dziękuję Bogu, że nie gram w teatrze, że nie został mi przedłużony przez pana Seweryna kontrakt w Teatrze Polskim. Czułem się jak trochę ryba wrzucona na brzeg na początku, bardzo niedobrze z tym, bo 16 lat w teatrze, ale tutaj też jakoś to się stało patrznościowe, bo też mi Pan Bóg pokazał, że to był mój Bożek, ten teatr. I dzięki temu mam więcej czasu dla dzieci, na poświęcam. Nie biorę już wszystkiego, jak popadnie, po prostu tylko staram się już oddzielać pracę od życia prywatnego i mieć czas na randki z żoną, chociaż raz w tygodniu, czy na zabawę z dziećmi, bo to mnie jakoś daje mi olbrzymią radość i satysfakcję. I to jest rola chyba najlepsza, jaką dostałem od Pana Boga, rola męża i ojca, rola, której wciąż nie umiem, której się wciąż uczę.
Czy dzisiaj w Polsce nie brakuje filmów religijnych, filmów katolickich?
Myślę, że mogło śmiało ich powstawać więcej. Oczywiście brakuje dobrych filmów, takich, żeby bez tak zwanej katolika, żeby ludzie naprawdę chcieli na nich chodzić. No, biją nas niestety na głowę protestanci, którzy robią filmy na poziomie.
I z Ameryki przywożą do Polski,
a my wciąż jeszcze jesteśmy trochę daleko, trochę w lesie. Ale myślę, że to się powoli zmienia. No, byłem ostatnio na premierze filmu Prorok o prymasie Wyszyńskim i uważam, że nie ma wstydu, że bardzo, bardzo powstał jak na debiut Michała Konrada bardzo cenny, wartościowy film.
Zaraz przejdziemy też do filmu Spowiedź w twojej reżyserii, no ale zatrzymajmy się, bo też warto tutaj wspomnieć i przypomnieć o naszym tutaj filmu Nędzarz i Madame w wykonaniu Witolda Ludwika i zatrzymajmy się na chwilę na piosenkę Wciąż pytasz czemu.
Wciąż pytasz, czemu życie nie płynie spokojnie jak sen? Czy trudniejszą drogą dni już minione, czy to, co przed tobą, jak statek z papieru na oceanie, musisz wbrew wichrom pognać w nieznane? Podobny żurawiom z dala od gniazd, wybieraj wolność, a wzlecisz do gwiazd. Przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas, ile warte serce, które biły w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie. Wciąż pytasz czemu tak trudno płacić dobrem za zło. Czy w ciemnej dolinie nie zaznasz lęku i zachowasz imię? Jak płomień zapałki uparcie się tli, nie trać nadziei do końca swych dni. Przychyć światu kawałek nieba, gdy będziesz dobry jak kromka chleba. Przyszłość pokaże, gdy powieki zamknie czas, ile warte serce, które bije. pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie. Jeszcze światło rozjaśni mrok, jeszcze zagramy najlepsze z ról, jeszcze życie zagra nam z nut, jeszcze przyszłość pokaże, gdy powiek zamknie czas. Ile warte serce, które biło w nas. Nie pytaj więcej, lecz zacznij od tego, by żyć pięknym życiem, bo nie ma drugiego. Jeżeli serce dasz na spalenie, każda twa iskra wznieci płomienie.
Za 10 minut 23 trwa czas wzrastania. Naszym gościem jest dzisiaj Marcin Kwaśny. Rozmawiamy o życiu, mówiąc bardzo szeroko, takim aktorskim, ale też takim życiu w wierze. Zadaliśmy wam też pytanie, jakie cechy charakteryzują dobrego aktora. Czekamy na kolejne wpisy na Facebooku, na fanpage'u Czas Wzrastania, audycja dla młodzieży. Czekamy na SMS-y 536 600 500 536 600 500, i można również do nas zatelefonować 56 655 23 55 albo 655 23 56. Niejaki Kajetan Rajski cię pozdrawia, Marcinie, z Krakowa.
O, bardzo serdecznie pozdrawiam cię, Kajetanie, dziękuję.
Się znacie.
Tak, tak.
To ten Kajetan Rajski zna od naszych audycji Głos z Krakowa środowych. Pozdrawiam.
Świetny znawca tematyki żołnierzy wyklętych.
Pewna Marta napisała do nas SMS-a: szczęść Boże, Bóg zapłać za audycję, świadectwo wiary Marcina. Życzę wytrwałości i Bożego błogosławieństwa w dalszych postanowieniach. Po skryptum również bardzo dziękuję Marcinowi za rolę w filmie Powołany. Jestem kuzynką Dawida, który brał udział w filmie ze swoim
tak, Dawid Smok, tak, tak, który został wyzwolony tak z wielu.
Powołany to jeden z filmów właśnie, w których brałeś udział, ale też film Spowiedź w reżyserii Marcina Kwaśnego.
Tak, dwa różne filmy, bo film Powołany jest tak naprawdę trochę dokumentem fabularyzowanym. Ta warstwa fabularna to jest akurat ta warstwa, kiedy ksiądz przychodzi, odwiedza rodzinę po kolędzie i tam opowiada te historie, które są prawdziwymi historiami. Może dlatego ten film ma taką siłę, olbrzymią wrażenia i ma ponad 2 300 000 już wyświetleń na YouTubie, że właśnie jest oparty na faktach, że te historie wydarzyły się naprawdę. Moja historia w filmie Spowiedź jest konfabulacją. Może ma trochę mniejszą siłę oddziaływania, ale jest równie, uważam, gdzieś wpisuje się w ten nurt kina ewangelizującego, bo opowiada historię młodego człowieka Janka, który goniony przez oprawców wpada do kościoła, kryje się w konfesjonale. Ci oprawcy wchodzą do kościoła, nie wyciągają go z konfesjonału tylko ze względu na modlącą się staruszkę, ale czekają na niego przed. No i on ma świadomość tego, że jak wyjdzie, to może po prostu stracić życie, więc dla niego to jest takie być albo nie być. I odbywa rozmowę z księdzem. Nie będę dalej mówił, żeby nie spoilerować, nie zdradzać wszystkich, żebyście obejrzeli ten film na YouTube. On trwa jedynie zaledwie 17 minut, ale ma cudowną muzykę Michała Lorenca. No i myślę, że też przesłanie jest też czytelne, że Jak trwoga, to do Boga.
A dlaczego o spowiedzi?
Dlatego, że ta spowiedź mnie bardzo uderzyło to, kiedy byłem... Byłem w Niemczech czy w Austrii i byłem w kościele i zobaczyłem, że w konfesjonałach są mopy powsadzane i że ludzie katolicy nie chodzą do spowiedzi, a przyjmują Pana Jezusa w komunii. Jakieś to było dla mnie tak szokujące, jak tak można. Okazuje się, że to jest jakaś norma, że tam księża na przykład nie mówią o grzechu, o piekle, żeby po prostu nie stracić wiernych, którzy płacą na kościół 5% bodajże. A jednak ten spowiedź, no ja miałem sam osobiste doświadczenie spowiedzi, które, jak wspomniałem, było bardzo dla mnie wyzwalające i dla mnie każda spowiedź jest wyzwalająca, każda spowiedź jest dla mnie takim powrotem do miłosiernego Boga. To jest tak jak dziecko, które się ubrudzi i tata mówi, chodź się, przemyj tutaj ten, dalej biegaj sobie. No i gdzieś ta spowiedź jest dla mnie szalenie ważna i stąd ta tematyka, no, że widzę, że ludzie szukają ukojenia w terapeutach, chodzą, wydają mnóstwo pieniędzy na terapeutów, nie radzą sobie z własnymi emocjami, a konfesjonał jest takim miejscem cudownej terapii, no, która wyzwala w człowieku nowe pokłady. Czy Bóg tak naprawdę jakby obejmował, Jezus obejmował penitenta. No, pamiętam taką krótką książeczkę Katariny Rivas właśnie o spowiedzi, że tam w tym konfesjonale jest Jezus, tam gdzie ksiądz i ksiądz obejmuje i penitenta i też obejmuje księdza. I chciałem tego Jezusa też w konfesjonale pokazać. No może ktoś powie, że to było artystycznie nietrafione, ale ja się w ogóle tym nie przejmuję, bo po prostu zrobiłem taką wizję, jaką wydaje mi się, że sam doświadczyłem poniekąd i chciałem się po prostu nią podzielić z innymi ludźmi, no bo to jest tak, że darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. No. Jeżeli to mi pomogło, to może to pomoże też innym.
A jeszcze jedna rzecz. Jak dzisiaj do spowiedzi przystępujesz? Czy jeszcze masz jakiś problem? Czy jakiś
chodzę opór, regularnie barierę? Do spowiedzi, co miesiąc się staram chodzić. No pokój się kurzy, trzeba odkurzać, prawda? Trzeba tamten prowadzić. Nie, no staram się chodzić regularnie, bo to jest coś, co mi daje siłę. No, dla mnie Eucharystia jest szalenie ważna. No to, że Pan Bóg daje nam się zjadać, po prostu, bo już nie może być bliżej po prostu nas. I jest dla mnie czymś fascynującym. I ktoś powiedział, że gdyby ludzie sobie naprawdę zdawali sprawę z tego, że tam jest ciało Jezusa Chrystusa, to by byłyby kolejki, gigantyczne kolejki do kościołów, do komunii. A tak to po prostu można zjadać Pana Jezusa na kilogramy i nic o Nim kompletnie nie wiedzieć. I to jest smutne. Bo no, ważna jest ta relacja, jaką się ma z Jezusem. Osobista relacja.
I właśnie w jaki sposób ty dbasz o tę osobistą relację?
Ja z nim codziennie rozmawiam. Od rana, jak tylko się obudzę, to o nim myślę. Jak zasypiam, to o nim myślę. I przez cały dzień mam po prostu poczucie, że on ze mną jest bardzo blisko. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo to jest, prawda, bardzo indywidualne, ale no, wszystko mu oddaję, każdą trudność, każdy sukces, wszystko po prostu i za wszystko mu dziękuję. Ja się czuję prowadzonym po prostu przez niego za rękę, jak mały chłopiec po prostu, że on nie bój się, ja ci wszystko dam, co najlepsze. I wierzę, że nawet jeżeli się zdarzają trudne sytuacje, Bóg ćwiczy tych, który kocha, no to po to tylko, żeby po prostu gdzieś poprzycinał te niesforne pędy i żeby mi kształtować, prawda, w odpowiednim kierunku. I I tyle. No ja mam poczucie tego, że Bóg tak naprawdę chce być jak najbliżej człowieka i chce jego dobra za wszelką cenę. Człowiek sobie nie zdaje sprawy z tego po prostu, jak Bóg dobrze dla nas chce i obwinia Boga o wiele rzeczy, o wiele swoich niepowodzeń. A tak naprawdę my znamy tylko mały wycinek, prawda, naszego życia. Nie wiemy, co będzie jutro. Bóg zna pełną perspektywę, już wie wszystko o naszym, że jesteśmy zapisani w tej księdze życia, więc tak jakbyśmy po prostu oskarżali jakąś latarnię, że nam wskazuje drogę, no, do celu, do portu. Ja myślę, że po prostu to doświadczenie Boga, z tym doświadczeniem Boga trzeba się dzielić, wzajemnie umacniać, mówić o Nim, bo tak jak było 2000 lat temu na kartach Ewangelii, kiedy Jezus uzdrawiał, kiedy Jezus dokonywał cudów, tak jest cały czas. Tylko my nie patrzymy na to jak na wielki cud. A myślę, że człowiek wierzący, kiedy wierzy, to wszystko dla niego jest cudem.
W filmie przez ciebie wyreżyserowanym Spowiedź też, żeby nie spoilerować, to mnie zaciekawiła ta scena, gdzie jeden z tych osób, które goniły głównego bohatera Janka, scena w kościele, jakoś tam zwrócił się do tej staruszki modlącej się z pytaniem, co ty mi tym różańcem, co mi zrobisz tym różańcem, czy
właśnie, a co uderzysz mnie tym różańcem?
Tak, tak. Właśnie, o ten tekst mi chodzi. I powiedz mi, czy ty masz jakąś taką ulubioną, bliską twojemu sercu modlitwę? Bo modlitw jest wiele, też za pośrednictwem różnych świętych. Czy to właśnie jest różaniec, czy to jest czytanie Pisma Świętego, czy w ogóle relacja właśnie adoracja, bo też o nic wspominaliśmy.
Nie, różaniec jest moją ulubioną modlitwą, dlatego że no, Maryja mnie prowadzi wprost do Jezusa. Tak jak Jezus prowadzi do Maryi, to Maryja do Jezusa. I dla mnie to jest kontemplacja po prostu karty Ewangelii, życia Jezusa. Patrzenia na to oczami Maryi, a na Jezusa. Więc mam doświadczenie różańca bardzo mocne. Staram się codziennie go odmawiać, tak jak Maryja prosiła w wielu objawieniach. I miałem też taki moment w swoim życiu, już po nawróceniu, że pewne rzeczy się bardzo źle poukładały i nawet jakieś myśli samobójcze mi zaczęły przychodzić do głowy. Znaczy jechałem samochodem na autostradzie 240 na godzinę i tylko słyszałem jakieś podszepty złego, skręć lekko w lewo, będzie po tobie, szybko, bezboleśnie umrzesz. I brałem różaniec i to odchodziło. Od razu odchodziło, więc Maksymilian Kolbe, mój ulubiony święty, powiedział, że to jest jak strzelanie po prostu do diabła z procy, więc różaniec jest taką mega mocną modlitwą. I ja jestem bardzo maryjny, nie ukrywam tego, że jestem maryjny. Pierwszym moim snem po nawróceniu to była właśnie Maryja, która nic nie mówiła, tylko się uśmiechnęła. Była przepiękna. Nigdy tego nie zapomnę. I potem szukałem tego wizerunku Maryi przez 2 lata. Go szukałem w różnych kościołach. Chodziłem, patrzyłem. Nie, to nie ta, to nie ta. I w końcu znalazłem w Tichalinie koło Medjugorje jest taka figura, rzeźba Maryi, która jest przepiękna. I to właśnie ona jest najbliższa tej, która mi się przyśniła.
Czy możemy więcej w najbliższym czasie spodziewać się filmów typu Spowiedź, typu Powołany?
Ja myślę, że to jest tak, że to jest wręcz konieczne po prostu. W dobie, kiedy w tym żyjemy, że obraz, prawda, rządzi, że w dobie niewiernych Tomaszów, że jak nie zobaczą, to nie uwierzą, czasami zobaczą, nie uwierzą, że to jest jakby narzędzie takie, film, które może bardzo mocno przemówić do ludzkich serc. Teatr w mniejszym wymiarze, bo teatr jest siłą rzeczy bardziej elitarny, ale film jak najbardziej. I chciałbym zrobić pełen metraż spowiedzi, także proszę Państwa o modlitwę, żeby to się udało. Zresztą jak Pan Bóg sobie zaplanował, tak przeprowadzi.
To się uda.
Tak, to się uda. Więc, ale modlitwy nigdy dość, także ja wierzę, że w siłę modlitwy.
Tak jak dzisiaj właśnie dotrzeć do studia.
Boże kochany, co to było w ogóle?
Co to było?
Co to? To była droga przez mękę tutaj dotrzeć do was.
Ale spotkałeś panią w Iławie, tak? Czy w Inowrocławiu?
Tak.
Nie spodziewała się, że Marcin właśnie tam się może pojawić.
Tak, ale w ogóle zaczęło się od tego, że dzisiaj wychodząc z Warszawy ze studia dźwiękowego, mając dziecko na ręku, bo żona nagrywała audiobook o założycielce Zmartwychwstanek, a ja się opiekowałem w tym czasie małym Stefankiem i wychodząc z tego studia tam, przytrzasnęła mi się noga w drzwiach i po prostu o mały włos i lekki skręt i mnie tutaj dzisiaj nie było, bo miałbym po prostu albo zwichniętą, albo złamaną nogę. Tymczasem po prostu zdarłem tam sobie trochę, no nie będę wnikał w szczegóły, w każdym razie to był taki pierwsza rzecz, która potem pociąg, który się spóźnił na tyle, że nie mogłem się przesiąść w Iławie na pociąg do Torunia, więc musiałem czekać półtorej godziny na dworcu na kolejny i spóźniłem się w konsekwencji do studia. A jeszcze wysiadłem na Toruń miasto. Wszyscy wychodzili, więc ja owczym pędem po prostu poszedłem, też wyszedłem. Okazało się, że czekano na mnie na Toruń główny, więc to też jakby opóźniło jeszcze. No ale się udało różnych perturbacji dotrzeć na szczęście.
Tak, i byłeś też gościem naszego programu Westerplatte Młodych. Zaraz będzie czas na kolejny utwór muzyczny, ale ja tak chciałbym jeszcze cię spytać, jaki jest twój ulubiony film, jaki jest twój ulubiony reżyser?
Nie ten, który mam podany na stronie swojej marcinkwaśny.pl, bo ta strona już dawno nie była aktualizowana. Moim ulubionym filmem jest film Mela Gibsona Pasja.
I reżyser to Mel Gibson?
Tak, tak. I też cenię go za Braveheart, ale za Pasję chyba bardziej, bo to jest po prostu no, majstersztyk. Ten film mogę oglądać po wielokroć i za każdym razem wzrusza mnie tak samo i tak samo go mocno przeżywam. Powiem państwu, że miałem okazję poznać osobiście Jima Caviezela, kiedy przyjechał do Polski na targi katolickich wydawców. Tam promował film dokumentalny i pamiętam, że wręczyłem mu relikwię trzeciego stopnia, wprawdzie, bo nie miałem wtedy innej. Teraz dysponuję relikwią pierwszego stopnia Maksymiliana Kolbe, to znaczy mam dwa włosy z brody, ale i tak bym ich pewnie Jimowi Caviezelowi nie dał wtedy, gdybym nie miał, dałem mu trzeciego stopnia relikwię i powiedziałem mu o Maksymilianie. I on mnie wstał, przytulił mnie, mówi, powiedziałem też, że jestem aktorem, on mówi, jesteś aktorem, bądź świadkiem Jezusa i nigdy się nie poddawaj. Taki jakiś ten przekaz, no więc staram się być tym świadkiem i się nie poddawać.
I tego cały czas ci życzymy. Na Facebooku, jakie cechy charakteryzują dobrego aktora? Piotr Karpeta powinien być odważny, charyzmatyczny, powinien mieć dobrą pamięć. Pozdrawiam, ściskam was mocno i proszę o modlitwę, a ja będę modlił się za was. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i tak jak mówiliśmy, teraz moja cisza w wykonaniu Gabi Gąsior.
Kiedy znowu mnie zawiodą mój wzrok i słuch, gdy wypowiedzianym słowom już zabraknie tchu, pośród myśli, słów, potoku ukryła się, wiem, usiądę i zaczekam na choćby mały jej cień. Moja cisza jest jeziorem, zanurzę się w nim. W ciszy ustępuje ciężar,
oskarżeń i win. Moja cisza mnie otula, dobrze mnie zna. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. Choć tak wiele nadaremnie padło słów na wiatr, wiem, że ona znajdzie we mnie, co zgubione od lat. Ciszy muszę oddać wszystko, po ostatnią część. Tylko wtedy się ośmieli nadać życiu sens. Moja cisza jest jeziorem, zanurzę się w nim. W ciszy ustępuje ciężar oskarżeń i win. Moja cisza mnie otula, dobrze mnie zna. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. O, cisza nie jest samotnością, lecz przestrzenią do zmian. W ciszy znaną mi melodię od serca gram. Cisza szczerze mi opowie, co usłyszeć mam. Cisza uczy mnie zamieniać moje nie na tak. Moja cisza mnie prowadzi, obok mnie trwa. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja. Moja cisza pokazuje, gdzie zaczynam się ja.
Już 11 minut po 23. Pora powolutku, no nie kończyć, ale tak podsumowywać czas wzrastania z Marcinem Kwaśnym. Trochę nam uciekła Karolina Kuskówna. Byłeś kiedyś u niej?
Nie byłem jeszcze, ale wszystko przede mną, bo rzeczywiście z Tarnowa do Zabawy jest blisko. A natomiast Karolina Kuskówna nocowała u mnie w domu. To znaczy dokładnie jej relikwie, które dostałem, znaczy zostały mi pożyczone przez koleżankę Patrycję Hurlak ze wspólnoty. Wtedy to była wspólnota 7 rozdział i pamiętam, że mówi: pożyczę ci na tydzień Karolinę.
Pozdrawiamy Patrycję, też tutaj była kiedyś, tak. Może się pojawi.
Czyli ty nie pojechałeś do Zabawy, ale Karolina przyszła tak. Do ciebie. Tak. Pięknie. Jakie cechy charakteryzują dobrego aktora? To pytanie, które padło na naszym fanpage'u. I Tomi Chudy napisał: dobry aktor nie powinien być sobą. Powinna kształtować go rola. Ciekawe. A z kolei Lidia napisała, że najważniejsze jest sumienie człowieka, ponieważ to Bóg będzie oceniał, a nie człowiek.
To tak. Jakie cechy charakteryzują tego dobrego aktora?
Że sumienie ma czyste, nieużywane na przykład. Nie, żartuję. Ja myślę, że dużo jest prawdy w tym, co ludzie piszą. Ze wszystkim się mogę zgodzić. Natomiast dla mnie najważniejsze jest, czy aktor jest prawdziwy, czy nie udaje, czy jest wiarygodny, czy te emocje, które to, o to chodzi, żeby zarażać tymi emocjami, są prawdziwe. I to jest jakby ta cała sztuka, czy się mu wierzy, czy nie.
A czy ty umiesz rozpoznać, kiedy właśnie aktor udaje, a kiedy jest prawdziwy?
Jak kogoś znam, jak z kimś pracuję, to można to rozeznać. Natomiast czasami to się tak zaciera. No. Ale dobrze wiedzieć, kim się jest, jak się uprawia ten zawód, dobrze wiedzieć, kim się jest na życie, żeby się właśnie nie zatracać w rolach. Oczywiście no, inne jest przygotowanie aktora amerykańskiego, który ma czas się przygotować, bo mu jeszcze za to płacą, a inne w Polsce, kiedy aktor musi tak naprawdę tu być w teatrze, tutaj grać w serialu, tutaj jeszcze czytać audiobooki albo robić jakiś dubbing, żeby móc z tego wszystkiego wyżyć, no bo umówmy się, to nie jest tak, że to się zarabia jakieś kokosy. Nie wszyscy w każdym razie tego kokosy zarabiają. Natomiast fascynujące jest to, że ten zawód daje wiele możliwości, że na przykład jak się nie gra w teatrze, to można nie wiem, nagrać sobie audiobook w tym czasie, więc czy zrobić... No, ja na przykład robię teatrzyk. Czasami robię teatrzyk dzieciom. Prawda? Mojej córce Ani robię teatrzyk kukiełkowy. I ma wielką... Mam z tego naprawdę równie wielką radość, jak wtedy, kiedy gram w teatrze przed ludźmi. To jest niesamowite, że to się przydaje w życiu. Taka kreatywność, no tak naprawdę największym artystą jest sam Pan Bóg, który nas stworzył, prawda, każdego zupełnie innego. I to jest fascynujące. Więc...
Ale jak tak cię słucham przez te 2 godziny, to praktycznie całe to twoje życie, gdzie no, tak naprawdę jesteś cały czas no, młodym człowiekiem, jeszcze nie jesteś stary.
43 lata. Tak.
43 lata, no to wydaje mi się, że to jest taki dojrzały wiek. W średnim wieku to nie jest człowiek stary, na pewno nie. Ale to już jest to twoje życie, taki dobry film można by z tego stworzyć.
Może, ale nie chciałbym o sobie, to dobrze ktoś powiedział, że to nie o sobie aktorstwo, nie granie ciągle siebie, no są aktorzy taki, którzy ciągle grają siebie, nieważne czy założą perukę, czy domalują wąsa, to zawsze grają tak samo, a jednak ciekawie jest zaskakiwać widza. Mówię, o kurczę, nie spodziewałem się, że ten aktor tak potrafi, albo to jest naprawdę on. I to jest czasami dużo większe wyzwanie, żeby nie odkrywać siebie, zapomnieć o sobie.
A ty czujesz się spełniony w tym wszystkim?
Ja się czuję spełnionym człowiekiem, tak. Tak naprawdę jestem spełniony życiowo, bo mam piękną żonę, mam 2 dzieci. I to daje mi tak naprawdę poczucie spełnienia. Natomiast mam nadzieję, że mając lat 70 czy 80, nie powiem w audycji, tutaj w radiu, czy gdzieś, że najlepsze role dopiero przede mną.
Ale masz już jakąś taką wizję właśnie tych swoich kolejnych 20?
Wiesz co, nie wiem, ja się skupiam na dniu dzisiejszym, nie wiem co będzie jutro, czy ja dojadę w ogóle do Warszawy, wiesz, mam tutaj takie perturbacje z przyjazdem miałem, nie wiem co będzie, ja się skupiam na tym, co jest tu i teraz i nie wybiegam w przyszłość, wiesz, nie po co się martwić o coś, na co się nie ma wpływu, prawda?
Ale bardzo każdego dnia czujesz obecność w tym wszystkim Pana Boga i Maryi?
Codziennie czuję, tak, codziennie czuję, a taką kulminacją chyba najmocniejszą to jest, kiedy przyjmuję Eucharystię, bo dostałem od Pana Jezusa taki dar. Nie wiem, czy o nim mówić, czy to nie.
Mówić.
Dar łez po prostu, że kiedy go przyjmuję w komunii, to płaczę. I czasami mną to lepiej jak pralką franią normalnie, więc idę gdzieś w ustronne miejsce po przyjęciu, żeby mnie nikt nie widział po prostu, bo po co tak szokować ludzi, niektórzy mogą być szokowani. No ja nie wiem, ale czuję po prostu wtedy najbardziej jego obecność.
Ja mam też. Kasia rzutem na taśmę napisała nam, Kasia Kręc, na Facebooku. Ja trochę z innej strony, chociaż chyba po której my jesteśmy. Dobry aktor powinien dążyć do świętości. Największym artystą jest Bóg, a aktorstwo wiąże się z popularnością. Dobry aktor powinien prowadzić swoich fanów do tego z dużej litery, który nadaje sens wszystkiemu. Marcinie, dziękuję ci za twoje świadectwo. Modlę się za ciebie i życzę ci świętości. Świat potrzebuje świętych aktorów.
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Jest taki... Słuchajcie, zapomniałem imienia tego aktora, ale to były czasy prześladowań chrześcijan, chyba IV wiek. I tenże aktor, mam nadzieję, że sobie przypomnę imię, to jest świetny temat na film dla Mela Gibsona, miał przeniknąć, bo on był nie tylko aktorem, ale też dramaturgiem, miał przeniknąć w struktury chrześcijan i napisać sztukę, która by wyśmiewała chrzest. I wyobraźcie sobie, że przeniknął, napisał i ta sztuka była odgrywana przed patrycjuszami, przed cesarzem. I w momencie, kiedy go kolega aktor polewał, ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna Ducha Świętego, i publiczność rechotała z tego, on się naprawdę nawrócił. Przestał mówić tekstem sztuki i zaczął i wyznał, że Jezus Chrystus jest jego Panem. I oczywiście zginął w strasznych męczarniach tam na ten. I teraz mi się ta historia przypomniała, że tak naprawdę to było. Trzeba dawać świadectwo, jakkolwiek, ale trzeba.
Czyli w aktorstwie w ogóle jest bardzo dużo miejsca na ewangelizację. Bo poprzez swoje role, poprzez swoje filmy, w których występujesz, to możesz bardzo, bardzo ewangelizować.
Tak, na przykład, nie wiem. Pan Bóg też dał mi tę wiarę w takim momencie, że najbardziej odpowiedni, bo nie mogłem zagrać na przykład rotmistrza Pileckiego, będąc niewierzącym. No nie wiem, to takie byłoby dla mnie, może i mógłbym, ale to nie byłoby to samo, bo dopiero kiedy doświadczyłem tej wiary, to zrozumiałem istotę duchowości rotmistrza i myślę, wszystko jest po coś.
Do tej roli rotmistrza Pileckiego też dosyć mocno się przygotowywałeś, tak chyba czujesz się związany, prawda, z tą postacią?
I gdzieś ten, no tak wpłynął na mnie mocno z zagrobu rotmistrz Pilecki i jakby przewartościował moje myślenie w ogóle o patriotyzmie, o ojczyźnie, o tym, że o służbie. I o podejściu do wielu kwestii, więc tak, jestem mu za to na pewno szalenie wdzięczny.
A co byś dzisiaj powiedział osobom, które są na początku swojej drogi aktorskiej?
Na początku drogi, jak myślałem, że na początku drogi duchowej, ale to...
To może za chwilę.
To za chwilę będzie drugie pytanie. Najpierw
żeby tak naprawdę wykonywali ten... Znaczy inaczej, żeby kierowali się głosem serca. Bóg spełnia pragnienia serc i jeżeli to jest naprawdę ich powołanie, to będą to robić bez względu na przeciwności. Natomiast jeżeli ktoś chce uprawiać ten zawód właśnie tylko dla sławy, rozgłosu, pieniędzy, to jest krótka droga w ogóle donikąd. To tak naprawdę to... Bo to jest zawód dla ludzi, którzy naprawdę... są pasjonatami. To znaczy wszystko tak naprawdę, jeżeli robimy z pasji, to nas to nie męczy. To nam to daje satysfakcję, spełnienie i radość, więc życzę im tej pasji.
A na początku drogi duchowej?
Na początku drogi duchowej szukania, nieustannego szukania Boga w sytuacjach, ludziach, ale przede wszystkim w sakramentach, bo Bóg nie można się zbawić poza Kościołem. Bóg działa poprzez sakramenty, jest w nich bardzo mocno obecny. I ktoś kiedyś powiedział, że jeżeli ktoś nie chodzi do Kościoła ze względu na księży, to tak naprawdę nigdy tam nie trafił ze względu na Jezusa. I uważam, że tego Jezusa można odnaleźć w Kościele. I my jako Polacy jesteśmy w ogóle szczęściarzami, bo te kościoły wciąż są pełne, nie tak jak na Zachodzie. I ta wiara u nas jednak jest. Jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.
I który sakrament jest dla ciebie najbliższy? Bo wcześniej mówiliśmy o spowiedzi, teraz
o komunii świętej. Też powiedziałeś.
No tak, to są dla mnie bardzo istotne sakramenty. I jeszcze mógłbym dodać sakrament małżeństwa, w którym tylko to też ta droga do tego sakramentu wiodła przez ciernie, bo ja wstąpiłem w związek małżeński. Nie wiem, czy mam jeszcze czas na to, żeby to mówić, tak?
Jeszcze
nie wierząc w Pana Boga w ogóle. Tak naprawdę tylko, żeby tradycji stało się zadość, to małżeństwo okazało się nieważne, bo po trzech latach badania tego w sądzie metropolitarnym okazało się, że dostałem stwierdzenie nieważności. Nie żaden rozwód kościelny, bo czegoś takiego nie ma, tylko stwierdzenie nieważności. I wstąpiłem w związek sakramentalny tak naprawdę półtora roku temu. I ten sakrament jest dla mnie bardzo, bardzo teraz istotny.
To ja chciałbym jeszcze już ostatnie pytanie zadać. Jaka jest najpiękniejsza rola w twoim życiu? Jaka była najpiękniejsza albo jaka jest?
Jest, no to chyba rola ojca, bo to jest rola zaskakująca mnie samego na każdym kroku. To jak te dzieci się rozwijają. Byłem przy obydwu porodach, byłem asystentem w zasadzie tych porodów i to jest dla mnie fascynujące, jak Pan Bóg to urządził po prostu, że nagle jest taki mały człowiek, który jest kompletnie od ciebie zależny i ty, który masz go tak naprawdę, no nie tylko też mu masz przekazać wiarę, prawda? To jest jakby też szalenie istotne, nie tylko spowodować, że będzie rósł, ale będzie rósł też duchowo, więc ja z moją córeczką, bo jeszcze Stefan jest na to za mały, ale z moją córeczką modlimy się rano, jak ją zawożę do przedszkola, chodzimy na msze dziecięce, te msze dziecięce są po prostu niesamowite. Ta radość w tych dzieciach to jest, no, nie bez kozery Jezus mówi, że jak nie będziemy jak te dzieci, to nie wejdziemy do królestwa, więc ja dzięki moim dzieciom odnajduję innego siebie. Nagle po prostu inne pokłady jakiejś czułości, o których siebie kompletnie nie podejrzewałem, kreatywności. Więc jakby poprzez te relacje z dziećmi bardziej chyba jeszcze rozumiem relacje ojcowskie Boga do nas, miłości Bożej do nas jako Bożych dzieci.
Marcinie, bardzo ci dziękujemy. Bardzo, bardzo ci dziękujemy. Ta audycja, wydaje mi się, że dla każdego z nas była bardzo obfita w te treści. Dziękujemy ci za twoją wielką ewangelizację i za to wszystko, jak pięknie podzieliłeś się swoim świadectwem życia. Mamy nadzieję, że dla wielu osób, którzy nas teraz słuchają, będzie to taki moment do też zastanowienia się nad swoim życiem i takiej wielkiej inspiracji.
Wszyscy zmierzamy w jednym kierunku, prawda? Wszyscy.
A jest nim Jezus Chrystus.
Amen.
Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy wam. Naszym dzisiejszym gościem audycji Czas Wzrastania, audycji dla młodzieży, był wybitny aktor teatralny.
I też wybitny, bo wypiłem 6 butelek wody.
Ale trzeba dodać, Marcin Kwaśny. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy.
I Beata Szarek i Antoni Gumiński, którzy tutaj wspólnie w studiu Radia Maryja animowali tę rozmowę, bo to rozmowa, bo to nie jakiś wywiad, tylko taka rozmowa o życiu. Bardzo dziękuję. Kogo pozdrawiasz, Marcinie?
Bo to jest... Pozdrawiam moją żonę Klaudię, moją babcię Stasię i całą rodzinę z Tarnowa i z Chicago.
Pięknie. Wy też chcecie pozdrawić?
Ja też bym chciała pozdrowić, bo dzisiaj mamy nawet taką, nie wiem, czy prośbę, czy nie prośbę, od Romka Stanbridge Wells. Poznał nas ostatnio w Krakowie i nie wierzył, że my jesteśmy z Torunia. Ale też dwie osoby takie bliskie mi, Agata Kukawka i Kuba Więcław, którzy w tą stronę teatralną idą i nawet nieraz żartowałam, że złożę ich papiery na jakieś takie profesjonalne castingi teatralne. No i oczywiście swoją całą rodzinę, babcię, mamę, tatę, brata.
Pozdrawiamy, bo też tutaj możemy dodać, Marcin może nie wie, że u nas jest ojciec Dariusz Drążek, właśnie redemptorysta, który nas jako studentów przygotowuje i naprawdę tworzą się piękne sztuki teatralne studenckiego teatru Dobry Wieczór naszej uczelni.
Teatr Dobry Wieczór i ojca też bardzo pozdrawiamy.
Tak, to chyba to będą takie piękne pozdrowienia.
Mnie pozostaje tylko przyłączyć. Dziękuję za ten miły wieczór. Dziękuję za wspólne bycie. Dziękuję za komentarze, za wpisy na Facebooku, za to, że te treści też potwierdzały to, że jesteście z nami.